Cześć, jestem Nikodem. Witam w podcaście 9NR3. Dzisiaj przedstawię streszczenie i recenzję tej książki. Książka Eye Movement Desensitization and Reprocessing, EMDR.
Scripted Protocols Special Populations pod redakcją Marilyn Luber. To specjalistyczny podręcznik kliniczny z 2009 roku. Nie jest wprowadzeniem do samodzielnego stosowania terapii ani popularnonaukowym opisem traumy. Jej celem jest dostarczenie terapeutom EMDR uporządkowanych, dosłownych scenariuszy pracy z osobami i sytuacjami wymagającymi szczególnej adaptacji standardowej procedury. Publikacja opiera się na podstawowych elementach 11-etapowej procedury EMDR oraz standardowym modelu trzech perspektyw, obejmującym doświadczenia z przeszłości, obecne, bodźce oraz przygotowanie na przyszłość. Najważniejszą cechą tomu jest jednak przeniesienie tych ram do pracy z dziećmi, młodzieżą, parami oraz klientami z traumą złożoną, dysocjacją, lękiem, zachowaniami nałogowymi i silnym bólem. Luber, psycholożka kliniczna i konsultantka EMDR, zebrała protokoły nastawione na praktykę. Książka pokazuje, że skuteczne użycie EMDR nie polega na mechanicznym odtwarzaniu jednego schematu, lecz na odpowiedzialnym dostosowaniu procedury do stabilności klienta, w rodzaju problemu i kontekstu terapii. Przedstawię Ci najważniejsze wnioski z tej książki. Po pierwsze, standardowa procedura EMDR jako rama, a nie sztywny scenariusz. Punktem wyjścia książki są podstawowe elementy 11-etapowej standardowej procedury EMDR oraz trzyczęściowy sposób planowania terapii. W praktyce oznacza to, że terapeuta nie koncentruje się wyłącznie na najbardziej bolesnym wspomnieniu. Rozważa także wcześniejsze doświadczenia, które mogą podtrzymywać obecny problem, aktualne wyzwalacze oraz sytuacje, z którymi klient będzie musiał mierzyć się później. Tom Luber jest wartościowy dlatego, że nie przedstawia protokołów dla populacji szczególnych jako całkowicie odrębnych metod. Pokazuje raczej, jak utrzymać strukturę EMDR, gdy standardowa praca wymaga zmian w języku, tempie, doborze celu lub sposobie wzmacniania zasobów.
Scenariusze słowne mają tu funkcję porządkującą.
Mogą pomagać klinicyście zachować kolejność kluczowych kroków, zadawać pytania w sposób spójny i nie pomijać oceny gotowości klienta. Nie powinny jednak zastępować oceny klinicznej ani relacji terapeutycznej. Szczególnie przy traumie złożonej, dysocjacji czy silnym bólu, zbyt szybkie przejście do przetwarzania może być niewłaściwe. Książka akcentuje więc znaczenie przygotowania, identyfikacji problemów oraz rozwijania zasobów, zanim rozpocznie się intensywna desensytyzacja. Jej praktyczna teza brzmi: protokół zwiększa przejrzystość pracy, ale jego użycie musi zależeć od potrzeb konkretnej osoby i kompetencji odpowiednio przeszkolonego terapeuty. Po drugie, dostosowanie języka i etapów EMDR do dzieci oraz młodzieży. Osobny obszar książki stanowi praca z dziećmi i nastolatkami. W tej grupie wiekowej trudność nie sprowadza się do prostszego słownictwa. Dziecko może inaczej rozumieć czas, przyczynowość, emocje i własne reakcje cielesne, a jego poczucie bezpieczeństwa zależy często od relacji z opiekunami oraz bieżącego środowiska rodzinnego lub szkolnego. Dlatego opisane w tomie zastosowania obejmują przygotowanie, ocenę i fazę desensytyzacji w formach dostosowanych rozwojowo. Znaczenie ma przede wszystkim tempo. Terapeuta musi rozpoznać, czy młoda osoba potrafi utrzymać kontakt z emocjami bez nadmiernego pobudzenia, czy rozumie cel ćwiczenia i czy dysponuje sposobami odzyskiwania równowagi. W tym kontekście rozwijanie zasobów nie jest formalnym wstępem, lecz warunkiem bezpiecznej pracy.
Skrypty mogą ułatwiać przekazywanie instrukcji w jasnych, krótszych sekwencjach, a zarazem pomagają zachować istotne elementy protokołu.
Publikacja nie sugeruje, że wiek sam w sobie przesądza o sposobie terapii. Różnice rozwojowe nakładają się na rodzaj doświadczenia traumatycznego, możliwości komunikacyjne, sytuację opiekuńczą i obecne stresory. Takie ujęcie chroni przed redukowaniem pracy z młodą osobą do uproszczonej wersji terapii dorosłych. Zamiast tego podkreśla konieczność świadomego modyfikowania formy interwencji przy zachowaniu celów EMDR i stałym monitorowaniu bezpieczeństwa. Po trzecie, trauma złożona i dysocjacja wymagają ostrożnego targetowania materiału. Znacząca część tomu dotyczy klientów z kompleksowym zespołem stresu półrazowego, objawami dysocjacyjnymi i zaburzeniami dysocjacyjnymi. To ważne rozróżnienie,
ponieważ w takich przypadkach problem często nie wynika z pojedynczego, jasno ograniczonego wydarzenia. Może wiązać się z powtarzającymi się doświadczeniami, przewlekłym zagrożeniem, trudnościami w regulacji emocji, fragmentarycznym dostępem do wspomnień albo silnymi reakcjami obronnymi.
Standardowe ukierunkowanie na jedno wspomnienie może więc nie wystarczać i wymaga szczególnie rozważnego planowania.
Książka gromadzi podejścia EMDR, informowane oraz protokoły odnoszące się do stabilizacji zasobów, identyfikowania materiału traumatycznego i pracy z utkniętymi negatywnymi przekonaniami. Ich wspólną logiką jest ograniczanie ryzyka przeciążenia.
Zanim terapeuta nasili przetwarzanie, powinien sprawdzić zdolność klienta do utrzymania orientacji w teraźniejszości,
tolerowania afektu i korzystania z uzgodnionych sposobów regulacji.
W dysocjacji ważne staje się także zauważanie zmian stanu, odcięcia od doznań czy nagłych trudności z poczuciem ciągłości doświadczenia.
Wartość podręcznika polega na tym, że nie obiecuje szybkiego rozwiązania dla skomplikowanych przypadków.
Proponuje konkretne językowe i proceduralne narzędzia, ale osadza je w zasadzie stopniowania pracy.
Dla klinicysty oznacza to, że precyzja targetowania, tempo i powrót do stabilizacji są równie ważne jak sama faza desensytyzacji.
Po czwarte, EMDR w terapii par, problemach seksualnych i bólu emocjonalnym, Tom rozszerza zastosowanie EMDR poza indywidualną terapię klasycznie rozumianej traumy.
Omawia integrowanie EMDR z terapią par, protokół odnoszący się do dysfunkcji seksualnych oraz pracę nad bólem nieodwzajemnionej miłości. Takie zestawienie ma znaczenie kliniczne, ponieważ aktualne trudności relacyjne lub seksualne mogą być podtrzymywane przez wcześniejsze doświadczenia wstydu, odrzucenia, zagrożenia, utraty czy przekonania o własnej bezwartościowości. Sama analiza bieżącego konfliktu nie zawsze dociera do tych źródeł.
Jednocześnie książka nie przedstawia EMDR jako automatycznego zamiennika terapii relacji.
Drp w pracy z parą konieczne jest uwzględnienie dynamiki między partnerami, bezpieczeństwa kontaktu i tego, czy wspólna sesja rzeczywiście służy procesowi.
Protokół może pomóc uporządkować pracę nad określonymi wspomnieniami oraz obecnymi reakcjami, lecz nie usuwa potrzeby oceny granic, komunikacji i ryzyka przemocy lub przymusu.
Podobna ostrożność dotyczy problemów seksualnych, gdzie czynniki medyczne, relacyjne i psychologiczne mogą się wzajemnie przeplatać.
Rozdział dotyczący nieodwzajemnionej miłości pokazuje ponadto, że książka interesuje się nie tylko rozpoznaniami psychiatrycznymi.
Zajmuje się również uporczywym cierpieniem emocjonalnym i zachowaniami unikowymi. Dzięki temu uwidacznia mechanizm EMDR, w szerszym sensie badanie powiązań między wspomnieniami, aktualnym afektem, negatywnym obrazem siebie oraz przyszłymi sytuacjami, zamiast traktowania objawu jako izolowanego problemu. Na koniec, zachowania nałogowe.
Przewlekły ból i granice zastosowania protokołów. Książka obejmuje również protokoły związane z używaniem substancji i zachowaniami nałogowymi,
a także pracą z pacjentami cierpiącymi na silny lub przewlekły ból.
W obu dziedzinach szczególnie łatwo byłoby wyciągnąć zbyt daleko idący wniosek, że pojedyncza technika rozwiązuje problem. Publikacja jest bardziej użyteczna,
gdy czyta się ją jako zbiór narzędzi do identyfikowania i przetwarzania doświadczeń powiązanych z objawem aktualnych bodźców wyzwalających oraz przewidywanych sytuacji ryzyka.
W obszarze uzależnień istotne mogą być wspomnienia, emocje, sytuacje społeczne i automatyczne reakcje, które wzmacniają głód, unikanie albo powrót do zachowania.
Protokoły dotyczące wyzwalaczy i przetwarzania impulsu mają sens tylko jako część szerszego planu leczenia, obejmującego ocenę bezpieczeństwa,
ryzyko nawrotu i inne potrzebne formy pomocy. Nie zastępują medycznego ani specjalistycznego leczenia uzależnień.
Przy bólu książka zwraca uwagę na psychologiczny wymiar cierpienia, lecz nie utożsamia bólu z problemem wyłącznie psychicznym.
EMDR może być rozważane w odniesieniu do doświadczeń traumatycznych, lęku, bezradności i reakcji emocjonalnych współwystępujących z bólem.
Nie powinno jednak zastępować diagnostyki ani opieki medycznej. Ta ostrożność jest jedną z zalet tomu.
Skrypty pomagają w organizacji interwencji,
ale stale przypominają, że złożone objawy wymagają współpracy, właściwego zakresu kompetencji i indywidualnej oceny. Podsumowując,
Eye Movement Desensitization and Reprocessing, EMDR, Scripted Protocol Special Populations, jest przeznaczona przede wszystkim dla terapeutów mających formalne szkolenie w EMDR, osób rozwijających praktykę pod superwizją oraz klinicystów, szukających uporządkowanych narzędzi do pracy z bardziej złożonymi prezentacjami problemów. Najwięcej skorzystają czytelnicy, którzy znają już podstawowy model EMDR i chcą zobaczyć, jak jego zasady mogą być adaptowane do pracy z dziećmi, młodzieżą, parami, traumą złożoną,
dysocjacją, uzależnieniami i bólem. Nie jest to odpowiednia książka do samopomocy ani substytut szkolenia, diagnozy, superwizji czy opieki medycznej. Jej praktyczną korzyścią jest dostęp do scenariuszy, które pomagają przełożyć ogólne zasady terapii na język sesji i zachować logiczną kolejność działań.
Korzyść intelektualna jest równie istotna. Tom unaocznia, że protokół nie jest prostą instrukcją obsługi klienta, lecz strukturą wymagającą oceny gotowości, stabilizacji,
właściwego doboru celu i monitorowania reakcji. To szczególnie ważne tam, gdzie objawy są wielowarstwowe, a zbyt szybkie przetwarzanie może destabilizować. Na tle wielu książek o EMDR publikacja wyróżnia się koncentracją na populacjach szczególnych oraz szerokim zakresem konkretnych zastosowań.
Zamiast ograniczać się do opisu standardowego protokołu, zestawia różne adaptacje i obszary kliniczne w jednym obszernym podręczniku.
Jej wartość nie polega na obietnicy uniwersalnej metody, lecz na pokazaniu, jak zachować kliniczną dyscyplinę i elastyczność w trudniejszych przypadkach.
Jeśli chcesz nas wesprzeć, Marilyn Luber, PhD, możesz kupić książkę za pośrednictwem linku do Amazonu, który umieściłem w opisie podcastu.
Po przeczytaniu książki daj znać, co o niej sądzisz i podziel się swoją opinią. Do zobaczenia.